Wszystko na gorąco w Radiu Szczecin. Samorządowa przeplatanka.
Dzień dobry, witam, Kamil Nieradka. Dziś moim i Państwa gościem jest Małgorzata Jacyna-Witt. Jeszcze radna Rady Miasta w Szczecinie, ale już od przyszłego tygodnia radna Zachodniopomorskiego Sejmiku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Kiedyś radna niezrzeszona, w przyszłości, w przyszłej kadencji radna Prawa i Sprawiedliwości. Tak będzie?
Tak, tak będzie i to z pełną dumą, bo naprawdę bardzo jestem zadowolona z tego, że Prawo i Sprawiedliwość zaprosiło mnie na swoje listy i to, że dostałam tak duże poparcie Państwa, jako wyborców. Myślę, że to świetnie rokuje na przyszłość, jeśli chodzi o działalność w sejmiku.
Pytam o to nie bez powodu, bo radnym bezpartyjnych miał być Aleksander Doba, a dziś dowiedzieliśmy się, że Aleksander Doba radnym bezpartyjnych w Zachodniopomorskim Sejmiku nie będzie. Będzie pani radna Ilnicka Mądry. Czas na pani komentarz.
Myślę, że Aleksander Doba bardzo dobrze zrobił, że zrezygnował z podjęcia tego mandatu, bo jeszcze nie był radnym, dopiero miał zostać nim. Dobrze, że zrezygnował, dlatego że tak jak sam powiedział, jest przede wszystkim podróżnikiem. Więc jeżeli miałoby to kolidować z jego działaniem w sejmiku, miałoby to uniemożliwiać mu przychodzenie czy to na sesję, czy to na komisję, lub wręcz przeciwnie, wyruszałby w podróż i nie brałby udziału w posiedzeniach komisji czy sesji, no to byłoby to zupełnie bez sensu. Więc myślę, że to odpowiedzialna decyzja zarówno jego, jak i jego środowiska bezpartyjnych.
Czy złożenie mandatu przez Aleksandra Dobę jest jakąś głębszą wskazówką, na której można jeszcze jakieś wnioski wysnuć, czy to po prostu jest wymiana radnych, krótko mówiąc?
Myślę, że to jest wymiana radnych i to jest też wskazanie na to, że ta nowa radna, czyli pani Ilnicka Mądry, radna z ogromnym doświadczeniem, bo przede wszystkim swego czasu dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej, następnie przez 4 lata radna sejmiku i jednocześnie bliski współpracownik prezydenta Piotra Krzyska, będzie na pewno lojalna w stosunku do prezydenta i na pewno lojalna w stosunku do tej grupy 3 bezpartyjnych. Myślę, że to już może być klub bezpartyjnych, bo w sejmiku jest trochę inaczej niż w Radzie Miasta. Od 3 osób już są kluby, więc to myślę, że to jest dobre na przyszłość, bo wtedy, kiedy jest grupa lojalnych współpracowników w ramach samorządu, wtedy można budować, a nie wydzierać sobie to sukno i występować przeciwko sobie.
I pani zdaniem wpływu na koalicję ten ruch nie ma?
To wszystko zależy od tego, w jaki sposób...
Bo dojdę do takiego wniosku, że nie czyta pani gazet.
No nie zawsze czytam i nie wszystkie może. Ja często tworzę te gazety poprzez to, że wpisuję coś w mediach społecznościowych, a gazety sięgają po moje wpisy, więc różnie to z tymi gazetami bywa. A poza tym ja mam też trochę inny ogląd tej polityki, bo ja ją oglądam od środka. Nie czytam gazet, czy inaczej, może nie opieram swojej opinii na mediach, tylko raczej na obserwacjach i na informacjach, które do mnie docierają. I tutaj ta decyzja i to działanie, z którym w tej chwili mamy do czynienia, dotyczące właśnie Doby, myślę, że dla Piotra Krzystka jest bardzo dobre, bo przynajmniej wtedy panuje nad całością tych radnych.
Prawu i Sprawiedliwości bezpartyjni w sejmiku województwa potrzebni są jak powietrze do życia. Bez nich koalicji nie będzie. A pani znana jest, była z tego takiego ciętego języka w stronę bezpartyjnych.
Przede wszystkim w stronę Piotra Krzystka, dlatego że ja byłam w opozycji w stosunku do Piotra Krzystka w Radzie Miasta przez 8 lat, przypominam, to jest bardzo długi okres. Mało tego, byłam jednoosobową opozycją, co zawsze też zresztą podkreślałam. Powiem tak, ja w tej chwili jestem w sejmiku i zupełnie zmienił się też mój obraz widzenia, bo ja nie jestem już radną miejską, tylko muszę patrzeć na interes całego województwa i w kontekście interesu województwa także na interes Szczecina jako miasta, jako mojego ukochanego miasta. Więc myślę, że ta koalicja, która tutaj mogłaby być zawiązana pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością i bezpartyjnymi, byłaby bardzo dobra dla naszego regionu, dlatego że przede wszystkim wyeliminowałaby z rządzenia tych, którzy rządzili dotychczas. Tych, no, którzy taka, źle rządzili dotychczas.
No, ale to taka metoda trochę strachu. Taka, bym powiedział, no, jest narracja antypis, a mam wrażenie, że teraz pani wchodzi w taką narrację antyplatforma.
Może jest to narracja antyplatforma, ale ona jest nie bez powodu, dlatego że to jest narracja antyplatforma po chociażby aferze melioracyjnej, czyli tych działaniach, które miały miejsce w Urzędzie Marszałkowskim i w instytucjach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu. To są przekręty, powiem już tak jasno, i działania korupcyjne na przeogromne kwoty, bo to są setki milionów. Dla nas normalnych ludzi to są pieniądze nie do wyobrażenia, jakimi pieniędzmi szastano. To jest zawalenie się zamku, to są ogromne w tej chwili zadłużenia szpitali, to są dziwne wydawania środków unijnych i my tak naprawdę bardzo mocno musimy to skontrolować i nadzorować, więc po prostu to się musi zmienić. I jeżeli w tej chwili głównym kreującym koalicję Platformy Obywatelskiej PSL-u jest capo di tutti capi Platformy Obywatelskiej w naszym regionie, czyli niejaki Stanisław Gawłowski, który ma zarzuty korupcyjne, no to proszę Państwa, myślę, że pora odejść i pora przekazać tę władzę.
A Pani jest pewna, że to Stanisław Gawłowski prowadzi te rozmowy koalicyjne?
Tak, jestem pewna, że między innymi właśnie Stanisław Gawłowski prowadzi te rozmowy koalicyjne i że jest to bardzo niedobre dobre dla naszego regionu, bo Stanisław Gawłowski powinien w ogóle zostać wyłączony z życia publicznego, a to się nie dzieje. W dalszym ciągu jest działaczem Platformy Obywatelskiej, w dalszym ciągu bardzo silnie współpracuje z głównymi działaczami Platformy Obywatelskiej w naszym regionie.
Kto wie jeszcze, jak będzie w sądzie i czy w ogóle będzie w sądzie, bo na razie aktu oskarżenia nie ma.
Niemniej są w stosunku do Stanisława Gawłowskiego bardzo poważne zarzuty korupcyjne i przypominam, że był to człowiek aresztowany zatrzymany na 3 miesiące.
Aresztowany,
dokładnie. Tak, i w dalszym ciągu te zarzuty są w tej chwili powiększone i być może w dalszym ciągu będzie to dojdzie do tego, że ponownie zostanie zatrzymany.
No dobrze, ale wczoraj w przeplatance samorządowej Paweł Bartnik mówił tak, posłużę się cytatem, bezpartyjnym Piotra Krzystka do Koalicji Obywatelskiej bliżej niż do PiSu. Dzisiaj nie można ominąć Platformy Obywatelskiej ze względu na wynik w Szczecinie, najwięcej mandatów w Sejmiku i Radzie Miasta. Sławomir Nitras dzisiaj z kolei w innym wywiadzie mówi, że dobry wynik prezydenta Piotra Krzystka i bezpartyjnych jest stąd, że jest on kojarzony z Platformą Obywatelską, choć wiele lat temu ich drogi się rozeszły.
Myślę, że panowie zaklinają rzeczywistość, dlatego że to, że Piotr Krzystek współrządził z Prawem i Sprawiedliwością...
Rzeczywistość jest taka, przerwę pani, że w Sejmiku i w Radzie Miasta to rzeczywiście Koalicja Obywatelska ma najwięcej mandatów.
No nie, najwięcej mandatów miałaby ewentualnie Koalicja Prawa i Sprawiedliwości z panem prezydentem Piotrem Krzystkiem.
Ale jakie ugrupowania szły w wyborach, tak?
No tak, szło Prawo i Sprawiedliwość i szedł Piotr Krzystek z bezpartyjnymi, który współpracował z Prawem i Sprawiedliwością przez 8 lat. I nie róbmy z mieszkańców Szczecina idiotów, którzy o tym nie wiedzieli. Bo to akurat, co mówi zarówno Paweł Bartnik, jak taki Nitras, świadczy o tym, że oni sobie lekceważą mieszkańców miasta i twierdzą, że mieszkańcy nie wiedzieli o tym, że ta koalicja w Szczecinie funkcjonowała przez 8 lat, a funkcjonowała, więc tak naprawdę mieszkańcy wybrali bezpartyjnych, współpracujących z Prawem i Sprawiedliwością oraz Prawo i Sprawiedliwość jako partię. I przypominam też, że w drugiej turze wyborów na prezydenta jednak kandydatami był kandydat Prawa i Sprawiedliwości i kandydat bezpartyjnych, czyli Piotr Krzystek. Więc, no niestety, proszę Państwa, ale jasno możemy z tego wysnuć wniosek, że mieszkańcy Szczecina w większej liczbie popierają Prawo i Sprawiedliwość niż Platformę Obywatelską.
No to dobrze. No to kto będzie marszałkiem województwa w takim razie?
Najlepszy z możliwych zapewne, o ile będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Będzie to na pewno osoba ze wszechmiar doskonale wykształcona i mająca wiedzę na temat działalności samorządowej.
Spekulacje dziennikarskie były takie, że Małgorzata Jacyna-Witt przed wyborami.
Tak, ja też nie bardzo broniłam się przed tym, bo cóż, jak ktoś mi cały czas powtarza, że mam być marszałkiem, to i kiwam głową, natomiast nie, proszę
Nieważne,
Państwa.
Jak mówią, byle żeby nazwiska nie
trochę
pomylili, tak?
Trochę tak, natomiast ja prowadzę własną działalność, od 25 lat jestem menedżerem, przedsiębiorcą i doskonale znajduję się w tej roli. Bycie w samorządzie jest dla mnie działaniem dodatkowym, jest działalnością taką pro publico bono, po to, aby oddać swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie działalności zarówno tej biznesowej, jak i społecznej. Stąd przede wszystkim biznes, przede wszystkim prowadzenie firmy, a dopiero później działalność samorządowa. To wyklucza możliwość współdziałania w zarządzie województwa. Mówię to jasno, wyklucza prawnie. W związku z tym nawet gdybym miała taką możliwość wybrania, to pozostaje jednak przedsiębiorcą.
Zbliżamy się do końca, to ja w takim razie powiem, że był jeszcze u nas wcześniej Zbigniew Bogucki, radny Prawa i Sprawiedliwości. On też powiedział, że marszałkiem nie będzie, to ja tak strzelam. Pani oceni, jak strzeliłem. Bartłomiej Sochański.
Może Bartłomiej Sochański, a może ktoś z bezpartyjnych, a może ktoś z PSL-u, a może ktoś z Platformy Obywatelskiej, ale współpracujący z nami. Zapraszamy wszystkich do współpracy.
Tajemnicza radna Małgorzata Jacyna-Witt była gościem Przeplatanki Samorządowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.